Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, witam.
No i za pierwszym razem, no prawie za pierwszym razem startujemy w naszą cotygodniową podróż, ale zanim to, co jest za nami, to zapytam o to, co przed nami w polityce, przed dziobem mamy, panie pośle, zderzenie z Trybunałem Konstytucyjnym. Jak będzie?
No cóż, Trybunał orzeczenie ogłosi swoje w tej sprawie. Wyrok, tak to trzeba nazwać, i on nie będzie uznany, ponieważ nie należy do wyroków, które podobają się czy pasują Donaldowi Tuskowi. No i tyle.
No ale wejdą, bo też prasa lewicowa pisze, jest gotowy pomysł, projekty uchwał, projekty ustaw, wszystko gotowe, żeby rozwalić Trybunał Konstytucyjny, tak żeby go sparaliżować, a może nawet przejąć. Nie wiadomo, co się będzie działo, ale wszyscy, całe lewicowe media drżą z ekscytacji, jak Donald Tusk będzie zdobywać Trybunał Konstytucyjny.
To są przestępcze działania i przekonany jestem o tym, że kiedyś odpowiedzą za to. Gdyż ja wiem, że podobno Polska jest poligonem, że Unia Europejska zamierza trenować na Polsce różnego rodzaju nieformalne próby przejmowania władzy czy utrwalania władzy. Ja to wszystko wiem i jestem tego świadom. Polacy dali się wmanewrować w to i szczerze mówiąc dziwię się bardzo uśmiechom na twarzach obywateli Rzeczypospolitej, którzy wymagają krwi. Nie wiem, dlaczego to się dzieje. Myślę, że tym to się bardziej psychologowie powinni zająć. Natomiast przypomina mi to walki gladiatorów i taka gawiedź siedząca, ciesząca się z tego, że Sejm nie zajmuje się uchwalaniem prawa, tylko uchwalaniem nienawiści w Polsce. I to mnie straszliwie smuci, dlatego że Polska w dobrym kierunku, naprawdę w dobrym kierunku szła.
W dobrym kierunku szła, teraz będzie wojna polityczna, wojna o kolejne instytucje, tym razem o Trybunał Konstytucyjny, panie pośle. No dobrze, to mamy, wyobraża pan sobie, żeby tą zapowiedź przyszłego tygodnia jakąś klamrą domknąć? Wyobraża pan sobie, że Donald Tusk pójdzie tak na całość, jak w przypadku mediów publicznych czy prokuratury, że policja będzie wchodzić do Trybunału i w kajdankach albo inaczej na taczkach wyprowadzać tych sędziów, którzy się nie podobają Donaldowi Tuskowi?
Tak może być. Przecież rzucał się już na wszystko, a ponieważ po łapach nie dostał, no to jakby to powiedzieć, ciągle jest bardziej ośmielany. Więc może się spodziewać wszystkiego. Dziwię się, Bodnarowi się dziwię, bo już definicja bodnaryzmu powstała w Polsce. Dziwię się Sienkiewiczowi, że oni na to idą, ponieważ Tusk, jak przyjdzie do czego, to tak jak w przypadku Nowaka powie, ale ja nie wiem, o co chodzi, tak i tutaj powie, nie wiem, o co chodzi. Oczywiście oni dostaną jakieś gwarancje od bezpieczeństwa Donalda Tuska, tak jak Nowak dostał, ponieważ nie wiem, czy pan wie, ale Sławomir Nowak przebywał na terenie Sejmu w ostatnich czasach i dla niego miejsce też już jest szykowane.
Tak, a więc właśnie, wrócił oficjalnie, już to wiemy, jest potwierdzenie pana szefa kancelarii, pana Grabca Jana, że wrócił na stanowisko szefa gabinetu premiera Rady Ministrów. Kto? Paweł Graś. Oficjalnie.
Tak jest. No i teraz już dla Sławomira Nowaka, może nie bardzo eksponowane stanowisko, żeby nie kłuł w oczy, ale spokojnie zadbają o to i tak dalej. Tutaj powiem państwu, że to zaczyna być wszystko obrzydliwe, naprawdę po prostu obrzydliwe, dlatego że ostatnio wyszła informacja, która jest mało kolportowana przez radio i prasę. Nie wiem jak państwa stacja, ale też nie słyszałem, żebyście o tym mówili. Otóż pan Bodnar, napadając na prokuratora krajowego, użył dwóch opinii prawnych, dwóch profesorów prawa. I proszę państwa, informacja z dzisiaj, z wczoraj, że obaj profesorowie zostali członkami na Rady Nadzorczej PGE. Więc opłaca się.
Ale to jest przypadek, panie pośle. To się zdarza, no, że akurat napisali opinię i pewnie są dobrymi fachowcami i całkiem bez wiedzy pana ministra trafili do Rad Nadzorczych. To jest przecież oczywiste. A pan poseł wietrzy spisek, no.
No wietrze spisek, dlatego że profesor prawa do polskiej grupy energetycznej ma tyle, co no już dobrze, nie będę mówił, ale to mniej więcej w tym kierunku powinno iść, że to jest po prostu dom wariatów. No. Takiej bandy, tak, ale to dzięki, to nie można mieć pretensji do Tuska, bo to jest wola narodu. Naród się dał ogłupić i zadziałał, i jak głupek zwykły, dając wszystko, co żeśmy mieli, z setkami ton złota, z miliardami euro na kontach. Teraz uchwalono dzięki Donaldowi Tuskowi nowe 3 podatki, które będziemy my płacili oprócz swoich podatków. Na to, żeby uchodźcy sprowadzani przez Niemiec mieli lepiej, a ludziom w Europie żyło się dostatniej. No to pytam się, kto tu kogo goni, bo to my żeśmy gonili i cały czas jesteśmy gdzieś jeszcze z tyłu w sprawie dobrobytu i bardzo dobre tempo mieliśmy do końca.
3 nowe podatki, oczywiście koalicja nie tłumaczy się z tego, nikt z koalicji rządzącej nie mówi, że dobrze, że wprowadzamy, że to słusznie i że tak, chwalimy się. Odpowiedź jest jedna i prosta. 3 nowe podatki. Tak, jesteśmy za, tak, to są podatki, tak, zapłacić więcej, ale to wina Morawieckiego, bo on gdzieś tam na którymś momencie tego nie zawetował. To się utrzyma, to takie będzie prosty ping-pong. No, my się zgodziliśmy, ale kiedyś PiS też coś zrobiło.
Nie. Tutaj akurat Morawiecki z tym nie ma nic absolutnie wspólnego, dlatego że te podatki, po pierwsze, w istocie swojej, one nie mają leczyć ran, tylko zakrywać dziurę budżetową. To jest bardzo ważny moment w życiu Unii Europejskiej. Gdyby to nie weszło, Unia chyba ogłosiłaby upadłość. Natomiast powiem tak, że ratowanie Unii Europejskiej w tym zakresie, żeby likwidować składki kosztem podatków, czyli inaczej mówiąc, te 3 podatki, które są wprowadzane, one są nie po to, żeby ulżyć, choć też może po części, natomiast zlikwidować składki, dlatego że składki są dziś, proszę państwa, dla niektórych bardzo niekorzystne.
Pan dlatego, poseł że się śmieje, dopiero sam co był chory. Tak to jest, wirusy chodzą.
No, ale ja w mikrofon nie dmuchałem. Powiem tak, panie redaktorze, ale to oznacza, że na żywo jesteśmy. To jest ta natura sama z siebie. Natomiast powracając do tematu, proszę państwa, składki unijne płacone były w relacji do PKB, czyli jak państwo było bogate, to więcej składek płaciło. Jak było mniej bogate, to mniej składek płaciło. Więc Niemcy i Francja znaleźli sobie proporcjonalność zupełnie gdzie indziej. Otóż to będzie obciążało między innymi najwięcej Polskę, dlatego że po pierwsze, strefa klimatyczna, w której żyjemy, nie ma nic wspólnego ze strefą południowych Włoch czy Hiszpanii. Nie ma nic wspólnego z Grecją, nie ma nic z ilością słońca na co dzień tam będącego. Więc Polska będzie więcej płaciła, bo ten podatek to jest 25% ETS-u, proszę państwa. To są gigantyczne miliardy, które z Polski, zamiast inwestować w odnawialne źródła energii w Polsce, pójdą do Unii Europejskiej, na przykład na pomoc dla Ukrainy w wysokości, jakby przeliczyć to na polskie pieniądze, to budżetu polskiego za Donalda Tuska 250 miliardów złotych.
No dobrze, to mamy nowe podatki, ale Unia Europejska nie tylko nowe podatki wymyśla ogólne, ale to także stara się ratować planetę. Za nami tydzień protestów rolniczych. Ten tydzień zamyka się informacją z Niemiec. Bundestag podjął decyzję o zniesieniu ulg podatkowych dla rolników. Tak się po tygodniu protestów rolniczych żegnają w tym tygodniu koalicja rządząca w Niemczech, a podobno Bruksela gotuje całkiem nowy, ambitny, taki oczywiście pełen werwy projekt redukcji emisji CO2. Idziemy w kierunku to, o czym marzyła pani Urszula Zielińska, wiceminister klimatu z obecnego rządu Donalda Tuska. Idziemy w kierunku obniżki emisji o 90% za 15 lat.
Nie, no dobrze, no to mamy o wariatach rozmawiać, no.
Ale nie rozmawiamy o historiach z zakładów, tylko z Europarlamentu, z Komisji Europejskiej i z polskiego rządu również. No to ja rozumiem,
gdybyśmy... To była. ta pani znana była, ale tutaj brak refleksji, no bo przecież to jest tak, że ta pani z Zielonych, ona takie rzeczy głosiła już dużo, dużo wcześniej i tu zaskoczenia jakiegoś wielkiego w tej sprawie nie ma, natomiast prawda jest taka, że to wariactwo po prostu kiedyś nas dopadnie, jeżeli nie zmienimy swojego poglądu na to wszystko, bo to jest szaleństwo od początku do końca. Rolnicy, którzy wyszli i wychodzą bronić swoich gospodarstw, swojego dobrostanu tego zwierzęcego i zwierzyny swojej. No oni po prostu boją się, że rolnictwo w Europie zaginie, bo taki jest plan, co tu dużo mówić. Ale jak państwu powiem tylko tyle, że jak się we Włoszech budzi byle wulkan, to on w ciągu dosłownie potrafi wyemitować w ciągu tygodnia tyle, co cała Europa w ciągu roku dwutlenku węgla. Pytam się, dlaczego jeszcze nie podjęli jakiegoś ustawy albo obowiązku zapykania tychże wulkanów? Przecież one dwutlenek węgla wytwarzają. Przecież to mówimy o 8% zużycia. Co to za bzdury, pytam się. A Chińczycy wywalają 30%, Amerykanie 30%, Europa cała 8% i w tej Europie Polska jest jednym z krajów, który najmniej tej emisji ma.
No dobrze, a polska wiceminister chce redukcję o 90% trochę. Donald Tusk się wycofał, ale tak jak w przypadku rolnictwa, Donald Tusk się bardzo podkreślał, że będzie asertywnie walczył w obronie polskich rolników przed importem z Ukrainy. Decyzja komisji jest taka, że w zasadzie nic nie ugrał, że poniósł klęskę w Brukseli, niczego dla rolników nie załatwił. Pytanie, czy próbował?
Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że usiadłem w takim miejscu, gdzie nie powinien nikt chodzić, ale jak się dowiedzieli, że Radio Wnet jest, to teraz wszyscy tu chodzą.
Krążą. No i każdy chce się załapać, żeby nawet na tak zwanym zblurowanym, czyli rozmytym tle na antenie Radia Wnet i YouTube'a Radia Wnet się pojawić. Witamy serdecznie. No dobrze, ale to wróćmy do tego opisu, bo rzeczywistość jest tak dynamiczna, że ta polityki unijne będą nas dopadać jedna po drugiej. No i pytanie, czy my to wytrzymamy i pytanie, czy ten rząd to wytrzyma, czy rząd Donalda Tuska, który na przykładzie rolnictwa pokazał, że niewiele może w Europie, raczej niczego nie zatrzyma, będzie musiał to wdrażać do polskiej gospodarki.
Dzięki zmianom w ekipie rządzącej w Polsce Unia się ośmieli i będzie pokazywała, kim naprawdę jest, czy czym naprawdę jest. Więc my możemy spodziewać się tutaj różnego rodzaju informacji z Unii Europejskiej. Ja powiem tylko tyle, że Unia dąży do tego planu, który od 1933 roku jest gdzieś tam w kazamatach pamięci niemieckiej akceptowalny bardzo. To znaczy, że Niemcy wtedy definiowali się jako pany świata, oczekują, że Ukraina będzie spichlerzem Europy. W ramach dywersyfikacji do tego przystąpić ma Argentyna. I tak naprawdę ani rolnictwo polskie, ani francuskie, ani niemieckie nie jest potrzebne. My mamy być konsumentami. Więc powiem, że to o tyle jest niebezpieczne, że naprawdę rolników w Polsce jest około 300 tysięcy i ciągle ta rolnicza populacja się zmniejsza. I to w skali europejskiej jest żaden problem, proszę państwa, żeby była sprawa jasna. I oni dlatego tak bezczelnie do tego podchodzą. Natomiast w naszej nomenklaturze polskiej rolnictwo jest czymś ogromnym, czymś, co uratowało polskość w czasie rozbiorów. I to nie jest takie proste do przekazania Unii Europejskiej, bo to oni byli rozbiorcami Polski.
Ale Tusk zdoła utrzymać władzę, kiedy to wszystko dojdzie, kiedy trzeba będzie implementować kolejne pomysły, one będą coraz dalej idące, 20 kolejny rok, a może wcześniej zniknie ze sceny, a może zostanie szefem komisji. Jaki może być plan? Bo to, patrząc po rolnictwie, wszystko idzie w kierunku solidnej zapaści.
Tak, i głęboko trzymam kciuki za tą zapaść, dlatego że Unia Europejska według mojej definicji nie ma żadnej przyszłości. Po prostu tam się uwłaszczyło, jaśnie państwo, to jest taka nowa arystokracja establishmentowa, która absolutnie nie ma nic wspólnego z realnym życiem. I to jest ten problem, który spada na Europę poprzez to, że zamknęli się we własnych bańkach i po prostu zwyczajnie idiotyzmy wymyślają. My żeśmy się kiedyś śmiali z tego, że banana mierzą, że ślimak to ryba i tak dalej, i tak dalej. To były początku idiotyzmu, w tamtym momencie trzeba było już to przerwać, tą głupotę. Dziś, proszę państwa, zobaczycie państwo, nawet jeżeli wybory będą teraz wygrane przez prawicę, to ona nie osiągnie 300 kilkudziesięciu posłów w Europarlamencie, żeby musi być powyżej 300, chyba 70 posłów w Europarlamencie, żeby przeważyć i rządzić. Więc mimo, że będzie największy klub, to proszę czytać, będzie identyczna sytuacja jak w Polsce. Prawica ma największe kluby i najwięcej ilości głosów dostała, ale rządzi lewica z liberałami, dlatego że połączą swoje siły po to, żeby prawica nie doszła do władzy. Bo to oznacza normalność. A ci państwo normalność czytają jako nienormalność, więc wie pan, no jest problem.
Jest rzeczywiście dość spory problem. Także chyba Donald Tusk będzie miał spory problem prawny. Nie wiem, czy liczy na to, że kiedyś będzie sądzone, że kiedyś władzę straci, a może liczy, że nie straci jej nigdy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka włączyła się w śledzenie prawnych aspektów przebywania mediów publicznych i cóż to się okazało? A mianowicie, premier Donald Tusk mówił, że ma opinie prawne, wszystko w TVP zgodnie z przejmowaniem TVP jest zgodne z prawem. Kiedy dostał pytanie od Helsińskiej Fundacji, to urząd premiera odpowiedział: nie mamy takich informacji o opiniach prawnych, nie zlecaliśmy takich opinii prawnych, zapytajcie Ministerstwo Kultury. No to Helsińska Fundacja Praw Człowieka poszła gdzie? Do ministra Sienkiewicza i pyta, gdzie są opinie prawne, zgodnie z którymi można było wejść do Telewizji Polskiej. Co odpowiada pan Sienkiewicz i jego ministerstwo? Opinie nie zostały utrwalone. Koniec historii prawnej. I co pan poseł myśli na to, Marek Jakubiak?
No to zorganizowana grupa, która otrzymała władzę poprzez różnego rodzaju sposoby marketingowo-mechaniczne, ale tu Prawo i Sprawiedliwość pomogło, ponieważ zmieniło ordynację wyborczą i utworzyło coś takiego jak pełnomocnictwa i karty do głosowania, które można wszędzie zastosować. Sąd Najwyższy, ten nieuznawany przez nich oczywiście, mimo że prokuratura położyła dowody na stole, nie wziął tego pod uwagę i powiedział, że prawdopodobnie my żeśmy tego nie badali, bo to może nie mieć wpływu na wynik wyborów. No, proszę państwa, no jest jakiś poziom wariactwa w tym wszystkim, naprawdę. 700 tysięcy głosów zaważyło o tym, kto rządzi w Polsce.
Ale wprost, bo coraz bardziej zastanawiam się, czy powinniśmy już rozważać, nie czy, ale kiedy pan Sienkiewicz i pan Tusk pójdą siedzieć, no bo to już wygląda na jakiś rzeczywiście...
Nie, to jest gruby numer.
To wygląda gruby, naprawdę...
Tylko oficer służb specjalnych mógł tego dokonać.
I to bezczelny.
Tak, i to bezczelny, typowo bezczelny gość, który ma tam za sobą paru innych oficerów ze służb zapewne i oni sobie po prostu zrobili cichy zamach na media. Ale to jeszcze to nie koniec odpowiedzialności. Odpowiedzialność polega na tym, że przychody w związku z ich działalnością spadły o dziesiątki miliardów złotych, proszę państwa, i to są generalnie bezpośrednie straty mediów narodowych.
No to... Mamy taki oto obraz. Na koniec znowu, panie pośle, naszym gościem Marek Jakubiak. Tutaj mamy jakiegoś dobrego drugiego oficera, który dba o żywność w naszym pokładzie, bo nie wiem, czy państwo to widzą. Przyszedł cały półmisek kanapek i jeszcze pizza, więc nie wiem.
Kurczę, a ja akurat głodny jestem, ale naprawdę nie, sumienia nie macie.
To zapraszamy w takim razie. Płyniemy na Wyspy Kokosowe, czas jest na obiad, więc za chwilę ten obiad będzie, za chwilę opowiemy państwu, zrobimy państwu tą przyjemność, że będą państwo mogli posłuchać o tym, co my będziemy jedli.
Pan redaktor Krzysztof Skolecki zawsze jest miły dla radiosłuchaczy.
Ale zapraszamy też, bo jesteśmy... Przepływamy przez Morze Czerwone. Dziękuję, więc jeżeli państwo są gdzieś...
Ale to jest już jakieś pytanie polityczne.
W okolicach...
Niech pan redaktor nie tylko o talerzu, ale też o Polsce.
O Polsce słyszałem całą rozmowę. Panie, szanowny panie pośle, co z tą Polską?
No to... No co to za pytanie?
No to jest takie pytanie, które kiedyś zadawał Tomasz Lis samemu sobie zresztą i sam na nie odpowiadał.
Doskonale to pamiętam, więc czekam na odpowiedź.
No to w takim razie wspólnie będziemy czekać. Jeżeli jest pan w okolicach, to oczywiście zapraszamy.
Może... Krzysztof. Poczekajcie, Łukasz, Krzysztof, drodzy moi przyjaciele, bo się przez lata znamy, jak nie dziesiątki lat. Powiem tak, Polska ma 1000 lat, moi drodzy. Nie takich Tusków żeśmy przeżyli. Przeżyjemy i Sienkiewiczów, i Bodnarów, i tyle. Tylko nie wolno zapomnieć o tym, co robią. Po prostu to musi być rozliczone.
I o tym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm, Kukiz 15. Dziękuję bardzo, panie pośle. Prosto z Sejmu pan poseł pracuje, a my żeglujemy.
My żeglujemy, ale w tym żeglowaniu...
Postawmy kropkę, panie redaktorze.
Postaw kropkę.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Wszystkiego... Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.